Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół nie powinien obawiać się prześladowań, ale w modlitwie szukać pomocy u Boga, powiedział papież na audiencji ogólnej.
Watykan otrzymał odpowiedź lefebrystów na preambułę doktrynalną.
Kościół w Niemczech sceptycznie ocenił nabożeństwa na portalach społecznościowych.
18 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
W obliczu trudności i prześladowań pierwotny Kościół nie zabierał się za obmyślanie nowych strategii, szczegółowe analizy sytuacji czy przygotowanie obrony, lecz jednoczył się na modlitwie, nawiązywał kontakt z Bogiem. Ta postawa pierwszych chrześcijan jest wzorem dla Kościoła w każdej epoce, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Papież powrócił do cyklu kateches o modlitwie. Dziś opisał tak zwaną małą pięćdziesiątnicę, a zatem zesłanie Ducha Świętego na zakończenie modlitwy jerozolimskiego kościoła, który po raz pierwszy stawił czoła prześladowaniom. Papieska katecheza została streszczona również po polsku.
Groźba prześladowań za wyznawanie Jezusa rodzi w wierzących odwagę, poczucie jedności, potrzebę modlitwy. Słowami mesjańskiego psalmu drugiego cała wspólnota wielbi wszechmoc Boga, który przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wypełnia plan zbawienia świata. Wzorem Jezusa, gotowi podjąć krzyż cierpienia, nie proszą o obronę, oddalenie groźby prześladowań, lecz o odwagę dawania świadectwa i wolność głoszenia Ewangelii. Święty Łukasz odnotował, że po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże.
Benedykt XVI zauważył, że przytoczone przez świętego Łukasza słowa są najdłuższą modlitwą pierwotnego Kościoła, jaką znamy z kart Nowego Testamentu. Przypominając doświadczenia pierwszych chrześcijan, papież podkreślił, jak ważne było zachowanie przez nich jedności w modlitwie w obliczu prześladowań. Te ostatnie są czymś normalnym. Wielcy tego świata zawsze bowiem buntowali się przeciwko mocy Boga, przypomniał papież.
W obliczu prześladowań ze względu na Jezusa wspólnota nie poddaje się lękowi i nie ulega podziałom, lecz pozostaje głęboko zjednoczona w modlitwie niczym jedna osoba, aby wzywać Pana. Jest to, jak sądzę, pierwszy cud, który dokonuje się, kiedy wierzący są poddani próbie ze względu na swą wiarę. Jedność się umacnia zamiast zostać naruszona, ponieważ opiera się na niewzruszonej modlitwie. Kościół nie może obawiać się prześladowań, które musi wycierpieć w swych dziejach, lecz zawsze ufać, tak jak Jezus w Getsemani, w obecność, wsparcie i moc Boga, którego wzywa w modlitwie.
Do tematu dzisiejszej katechezy papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Bracia i siostry, od wspólnoty wierzących czasów apostolskich, którą dzisiaj w katechezie wspominamy, uczmy się ufnej modlitwy. Codzienne wydarzenia, trudności i problemy poczekajmy w świetle wiary. Swoje Bożym szukajmy odpowiedzi na pytania sensicia i własnego powołania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Stolica Apostolska potwierdziła, że otrzymała kolejną odpowiedź Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X na tak zwaną preambułę doktrynalną, której przyjęcie potwierdzałoby jego jedność w wierze z Kościołem katolickim. Komunikat papieskiej komisji Ecclesia Dei nie podaje treści odpowiedzi. Zaznacza jedynie, że zostanie ona rozpatrzona przez Kongregację Nauki Wiary, a następnie poddana pod ocenę Ojcu Świętemu.
Treść preambuły nadal pozostaje tajna. Stolica Apostolska bowiem od samego początku dopuszczała możliwość wprowadzenia w niej drobnych zmian, gdyby bractwo wyrażało taką potrzebę. Jak potwierdził rzecznik prasowy lefebrystów, ksiądz Alain Laurent, odesłana do Watykanu preambuła zawiera kilka uściśleń ze strony bractwa.
Z kolei watykański rzecznik prasowy przyznał, że nowa odpowiedź różni się wyraźnie od poprzedniej, którą Stolica Apostolska uznała za niewystarczającą. Jest to krok naprzód i napawa otuchą, powiedział ksiądz Federico Lombardi, zapewniając, że Watykan szybko rozpatrzy tę odpowiedź. Ostatecznego zakończenia sprawy spodziewa się za kilka tygodni, wtedy też zostanie opublikowany tekst preambuły.
Papieskiej podróży w przyszłym roku do Serbii na razie się nie przewiduje, powiedział rzecznik Stolicy Apostolskiej na wczorajszej konferencji prasowej. Zaprezentowano na niej kongres o cesarzu Konstantynie Wielkim, który rozpoczyna się dziś w Watykanie. Gdy chodzi o przyszłoroczne podróże zagraniczne Benedykta XVI, ksiądz Federico Lombardi podkreślił, że pod uwagę bierze się na razie jedynie oczekiwany przez Brazylijczyków Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro.
Natomiast okazją do wizyty papieża w Serbii byłoby 1700-lecie wydania edyktu mediolańskiego, którym Konstantyn Wielki kładł kres prześladowaniom chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim. Watykański rzecznik zauważył, że o takiej podróży mówiło się w przeszłości w związku z obchodami organizowanymi tam przez serbski patriarchat prawosławny i z zaproszeniem papieża przez prezydenta Serbii. Poza tym jednak, powiedział ksiądz Federico Lombardi, nie ma w tej sprawie żadnych dalszych konkretów.
W imię walki z dyskryminacją żąda się dla homoseksualistów prawa do zawierania między sobą małżeństw, czy przynajmniej zrównania związków homoseksualnych z małżeństwami. Nie bierze się przy tym pod uwagę, że sprawiedliwość nie polega na dawaniu wszystkim tego samego. Niesprawiedliwe jest traktowanie w taki sam sposób spraw, które się między sobą różnią. Powiedział wczoraj w Lizbonie przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny.
Włoski purpurat skrytykował dominującą kulturę, która ma potężne wpływy w mediach, polityce i finansach. Jego zdaniem popiera ona zachowania seksualne nie kierujące się żadnymi regułami. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny przytoczył wyniki badań socjologicznych, które wykazują, że małżonkowie czują się szczęśliwsi, aniżeli osoby samotne czy też żyjące w związkach bez ślubu albo rozwiedzione. Aby być szczęśliwym, posiadanie normalnej rodziny liczy się bardziej niż dochody, zauważył kardynał Antonelli. Wypowiedział się przeciw uzurpowaniu przez homoseksualistów prawu do adopcji. Podkreślił, że byłoby ono sprzeczne z prawem dzieci do normalnej rodziny oraz do ochrony i wychowania. Mogą je im zapewnić jedynie rodzice, żyjący w trwałym związku małżeńskim, dodał szef watykańskiej dykasterii.
Dziennik Radia Watykańskiego.
70 napastników zaatakowało katolicką szkołę w Karachi w Pakistanie. Sprawcy pobili dwóch księży i kilka osób z personelu, które stanęły w obronie własności kościelnej. Zażądali też przekazania im terenu boiska szkolnego. Przedstawiciele lokalnego kościoła podejrzewają, że za najściem stoi pakistańska mafia ograbiająca ludzi z nieruchomości. Teren na budowę szkoły wspólnota katolicka w Karachi nabyła od miasta 24 lata temu. Posiada odpowiednie dokumenty, dlatego o zajściu poinformowano policję.
Przeciw brutalnemu pobiciu wietnamskiego księdza zaprotestował tamtejszy kościół. Do agresji doszło w zeszłą sobotę w jednej z parafii stołecznej archidiecezji. Już następnego dnia kanclerz Kuri wydał komunikat. Informuje on, że ksiądz Joseph Nguyen Van Binh został dotkliwie pobity przez, jak to określono, grupę hultajów w miejscu, gdzie demolowano budynek wzniesiony jego staraniem z przeznaczeniem na dom dziecka. Dzięki staraniom archidiecezji Hanoi, miejscowej rady parafialnej, przewieziono go w ciężkim stanie do kliniki. Taki napad to niedopuszczalne naruszenie prawa i ludzkiej godności budzące postrach wśród katolików, stwierdzono w komunikacie. Również sam arcybiskup Hanoi zwrócił się do komunistycznej służby bezpieczeństwa o szybkie dochodzenie w tej sprawie i położeniu kresu takim praktykom, by zapewnić respektowanie praw człowieka.
Ponad 25 tysięcy wietnamskich czcicieli Miłosierdzia Bożego modliło się w dawnym Sajgonie. W uroczystościach zorganizowanych w centrum duszpasterskim tej archidiecezji wziął udział tamtejszy episkopat oraz tysiące młodych katolików. Biskup Joseph Nguyen Shilin zwrócił uwagę, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego jest darem Boga, który w trudnych czasach wzbudza w kościele nowych świętych. W przekonaniu wiceprzewodniczącego Episkopatu Wietnamu podobnie było w XIII wieku, gdy święty Dominik zachęcał do odmawiania różańca. Teraz święta Faustyna przekazała światu koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Sceptycznie rozwój facebookowych nabożeństw widzi Kościół w Niemczech. Przewodniczący Komisji do Spraw Mediów w tamtejszym episkopacie odniósł się w ten sposób do pierwszej katolickiej liturgii słowa przy użyciu portali społecznościowych w Niedzielę Palmową.
Herzlich willkommen zum ersten Facebook-Gottesdienst.
Witam na pierwszym facebookowym nabożeństwie. Nazywam się Dietmar Hick i witam was, użytkowników Facebooka, gdziekolwiek się przyłączyliście i gdziekolwiek teraz jesteście. Podczas liturgii słowa internauci mogli pisać komentarze dotyczące homilii i formułować własne modlitwy wiernych. Niektóre z nich kapłan odczytywał z komputera i odnosił się do nich na bieżąco. Większość dotyczyła bezpośrednio treści liturgii, choć niektórzy internauci pisali, że cieszy ich taka forma nabożeństwa, na które nie muszą wychodzić z domu, a Ewangelię mogą usłyszeć przy piciu kawy. Taką postawę i pierwsze katolickie nabożeństwo facebookowe skrytykował teraz biskup Gebhard Fürst. W wywiadzie dla fundacji Predigtpreis przewodniczący Komisji Niemieckiego Episkopatu powiedział, że prawdziwa liturgia potrzebuje obecności całego człowieka, tymczasem komunikacja w sieci jest rozpikselowana. Jego zdaniem prawdziwej wspólnoty doświadcza się przez bezpośrednie spotkanie i świętowanie. Biskup Fürst przyznał jednak, że do tej pory Kościół nie wykorzystał w pełni możliwości internetu. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Proces Andersa Breivika pozwala Norwegom doświadczyć tajemnicy zła. Tak pierwsze dni rozprawy zabójcy 77 osób ocenia papieski dyplomata w krajach skandynawskich ksiądz Rolandas Makritskas. W jego przekonaniu transmisja procesów telewizji należy do skandynawskiej kultury jawności. Ma to swoje złe i dobre strony. Dzięki transmisji Norwegowie będą mogli wniknąć w myśli zabójcy, zobaczyć, co go doprowadziło do tak okrutnych i niewyobrażalnych czynów, twierdzi ksiądz Makritskas. W jego przekonaniu Anders Breivik jest wytworem panującej w cywilizacji zachodniej kultury śmierci, w której można swobodnie dysponować życiem, włącznie z jego unicestwieniem.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch krytycznie ocenił najnowszy rządowy spot dotyczący reformy emerytalnej. W reklamówce zatytułowanej Szczególne uprawnienia mowa jest także o duchownych. Jak stwierdził ksiądz Kloch, spot ten mija się z prawdą, bowiem jeśli chodzi o powszechny system emerytalny, to duchowni przechodzą na emeryturę w dokładnie takim samym wieku, jak inni Polacy.
Duchowni są poza grupą ze szczególnymi uprzywilejowaniami. Skąd zatem wzięli się w grupie policjantów, prokuratorów i sędziów? No, należałoby o to zapytać autorów spotu, jaki teraz możemy obejrzeć w telewizji. Delikatnie mówiąc, ten spot reklamowy mija się z prawdą. Nawiasem mówiąc, według kodeksu prawa kanonicznego wiek emerytalny to 75 lat dla duchownych. W niektórych diecezjach jest zwyczaj przechodzenia księży na emeryturę, gdy ukończą 70 rok życia.
Innymi słowy, duchownym nie przysługują szczególne uprawnienia. Poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio rozpoczęła drugą edycję akcji Opatrunek na Ratunek. Jej celem jest zbiórka środków opatrunkowych dla misyjnych szpitali i przychodni. Justyna Janiec-Palczewska, wiceprezes fundacji i koordynator akcji, przyznała, że w misyjnych ośrodkach zdrowia potrzebne jest wszystko, co służy opatrywaniu ran.
Bandaże zwykłe, elastyczne, gaziki, rękawiczki, strzykawki, igły. Myśmy na przykład się dowiedzieli od misjonarzy, że bandaże w niektórych miejscach są wykorzystywane kilka razy, że ludzie piorą sobie bandaże na przykład, że rodzice opatrują swoim dzieciom rany liśćmi. Każda rzecz jest na wagę złota.
Zbiórka potrwa do połowy maja. Dary można przesyłać do siedziby fundacji.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.